440 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. W przeddzień i o świcie 9 maja armia rosyjska ponownie zbombardowała ukraińskie miasta. Obwody kijowski, dniepropietrowski, charkowski i czerkaski zostały ostrzelane rakietami. Ukraińskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły 23 z 25 wystrzelonych pocisków. Rakiety H-101, H-555 i kalibry zostały wystrzelone z rejonów Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego. Fragmenty rakiet spadały na budynki mieszkalne, drogi i pola. Ranna została kobieta w Dnieprze. Polska przekazała Ukrainie 10 myśliwców MiG-29, poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Kanadzie. W maju prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda obiecał łącznie przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29. Warszawa przekazała też 4 myśliwce na początku kwietnia. Szefowa Komisji Europejskiej przybyła na Ukrainę. Wiadomo, że Ursula von der Leyen planuje spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, a przewodnicząca nazwała Kijów miastem, którym na co dzień chroni się wartości europejskie. To bardzo odpowiednie miejsce do świętowania Dnia Europy, napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej. Z zadowoleniem przyjęła również decyzję Zełenskiego o ustanowieniu 9 maja Dniem Europy na Ukrainie. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami. Głównym wydarzeniem w Moskwie jest defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Uczestniczą w niej prezydenci Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu i Turkmenistanu oraz premier Armenii. Według analityków z Instytutu Studiów nad Wojną Putin wykorzystuje paradę, aby pokazać swoje wpływy w Azji Środkowej. W tym samym czasie pod różnymi pretekstami odwołano paradę w 24 miastach Rosji i na terenie okupowanego Krymu. A zdrowie traci, oglądając defiladę Ola Siemaszko, z którą za chwilę będziemy na ten temat rozmawiać, ale łączymy się z Dmytrem, przenosimy się do Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Jestem teraz pod pomnikiem nieznanego żołnierza w Kijowie, pod którym zwykłe jeszcze nie tak dawno przychodzili takie, nie tłumy, ale dużo ludzi, które świętowało Dzień Zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami 9 maja. A teraz jest tutaj wiecznie, można słychać to chyba w moim mikrofonie i stoję pod tym pomnikiem. Tak, przychodzą niektóre ludzie, nawet widzę parę młodych dziewczyn, które przynieśli kwiaty. Składają kwiaty pod wiecznym ogniem, który płonie, co ciekawe. Ale jednocześnie jest dużo policji i dużo moich kolegów dziennikarzy, czyli mogę tak powiedzieć, że w osób, które przychodzą tutaj, żeby złożyć kwiaty i policji i dziennikarzy, że jest gdzieś 50 na 50. W tej chwili widzę być może 15 osób pod tym pomnikiem, czyli żadnych tłumów, nic takiego już nie obserwujemy. Przypominam Państwu, że dzisiaj oficjalnie w Ukrainie jest dzień roboczy i jednocześnie to jest dzień Europy. I dlatego Ursula von der Leyen została zaproszona, ja tak podejrzewam, i przyjechała z wizytą do Kijowa.
Dmytrze, mówisz o tym, że od dawna nie ma tłumów, ale nie do końca tak, bo pamiętam, że jeszcze 2 lata temu, czyli przed tą rosyjską inwazją, jednak tłumy się tam gromadziły i też to było miejsce, gdzie kwiaty składały osoby oficjalne na Ukrainie. Pretensje były o to w stosunku do prezydenta Zełenskiego, że po tym czasie, gdy Poroszenko próbował jednak przenieść ten dzień triumfu nad nazizmem na 8 maja, 9 maja, jednak Zełenski do tego się odwołuje. Jak rozumiem, teraz już w tej sytuacji na szczeblu państwowym nie ma żadnego świętowania 9 maja na Ukrainie, a te osoby po prostu pojawiają się tam jako osoby prywatne.
Dokładnie tak, czyli nie ma świętowania tego dnia oficjalnie, ale też tutaj widzę ludzi nawet, jak powiedziałem, parę młodych nawet osób widzę, którzy przychodzą z kwiatami. Obserwowałem też taką postać, która była jeszcze kilka lat temu zwykła dla takich dni w tym miejscu, czyli tak zwanego weterana, czyli to była osoba w stroju wojskowym z dużą ilością
medali, która ma być może 70 lat, tak, a może i najmniej. Także to jest żaden weteran II wojny światowej oczywiście. No, w tej chwili żadnych obchodów oficjalnych tutaj nie ma.
Przypomniało mi się faktycznie, jak mówisz o tych weteranach. Wielokrotnie odbywałem rozmowy z osobami ubranymi w mundury tego dnia w Kijowie i pytałem się, za co są te medale. I tu nagle się okazywało, że rzeczywiście ich historia nie może sięgać II wojny światowej. Najstarsi mieszkańcy, z którymi rozmawiałem w czasie II wojny światowej, po prostu byli dziećmi. W związku z tym te medale to już tradycja sowiecka i oznaczenia za sowieckie jakieś zwycięstwa, na przykład w Afganistanie, bo wiele takich osób tam się pojawiało. Dmytrze, ale 9 maja w pewnym sensie jest dniem zwycięstwa. W tej perspektywie naszej, polsko-ukraińskiej i tej perspektywie bliskiej szczególnie tobie i mi, i tym naszym doświadczeniom z roku 20, bo 9 maja 1920 roku wydarzyło się coś bardzo ważnego w Kijowie.
Dokładnie tak. I to ja mogę powiedzieć, że to w pełnej mierze jest dzień zwycięstwa. Dzień zwycięstwa oręża polsko-ukraińskiego nad bolszewikami, nad tym samym wrogiem, z którym walczymy teraz w Bachmucie i w ogóle w Ukrainie. Z Moskalami, wprost mówiąc. Także mam nadzieję, że po tym, jak ja tutaj jestem, to ja pojadę teraz jeszcze na Chreszczatyk i tam z flagami Polski i Ukrainy po prostu przypominę mieszkańcom Kijowa, co warto dzisiaj obchodzić i świętować.
9 maja 1920 roku polskie i ukraińskie oddziały maszerowały razem wspólnie ukraińskim kijowskim Chreszczatykiem. Wtedy jeszcze pułkownik Marko Bezruczko był tym oficerem, który z ukraińskiej strony brał udział w tej defiladzie. To było wielkie i piękne wydarzenie. My o nim pamiętamy. Oczywiście ten 9 maja został zepsuty przez sowiecką tradycję, ale my będziemy przypominać, Dmytrze, o tym 9 maja 1920 roku i o tym miesiącu wolności, który przed 123 lata temu panował w Kijowie.
Dziękuję, a z strony polskiej też przypominę, że defilady odbierał Edward Rydz-Migły.
Tak jest. Dmytrze, jeszcze musimy też nawiązać do tych złych wydarzeń. Spodziewaliśmy się, że 9 maja to może być dzień, który Rosja będzie próbowała w jakiś specjalny sposób wykorzystać przeciwko Ukrainie. Dzisiaj w nocy i nad ranem alarmy bombowe i rakiety spadły na Kijów i nie tylko na Kijów.
Dokładnie tak. 25 rakiet rosyjskich dzisiaj spadło na Ukrainę. 23 zostały zastrzelone. To jest pełny sukces naszego też oręża, można tak powiedzieć. Dziękując też naszym partnerom, którzy nadali ten sprzęt dla zastrzelenia tych rakiet rosyjskich. No i dzień dopiero się zaciął. Także ja nie wykluczam, że dzisiaj mogą być inne też ostrzały rosyjskie, także no, obserwujemy, co się wydarzy.
Obserwujemy, co się wydarzy. Co się wydarzy, obserwuje też Artur Żak w Lwowie albo w Drohobyczu, ale obserwuje, co mówi Prigorzyn, który za chwilę ma wygłosić albo już zaczął wygłaszać oświadczenie, ale zanim porozmawiamy na ten temat z Arturem Żakiem, to przenosimy się do Moskwy, a może właściwie nie do Moskwy, tylko przenosimy się do Wilna, z którego Moskwy obserwuje Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam Państwa i powiem, że Moskwę lepiej obserwować z Wilna.
Masz całkowitą rację, chociaż i tak wiem, że jak napisałaś w jednej z wiadomości do nas, może to powodować straty w zdrowiu i że powinniśmy mieć to w świadomości w naszej polityce radiowej. Na pewno obciążyliśmy Cię zadaniem niezbyt przyjemnym, ale opowiedz, co się dzieje, bo wiemy, że defilada już się rozpoczęła, że do Moskwy przyjechali też inni przywódcy, co się tam teraz dzieje?
Tak, defilady rozpoczęły się o godzinie 10 czasu moskowskiego i moim zdaniem to już prawie koniec tej defilady. Sprzętu wojskowego w tym roku nie widać, więc można powiedzieć, że jest taka krótka wersja tej defilady. I w ogóle w tym roku defilada zwycięstwa w Moskwie była przygotowana w takiej tajemnicy. це і найвиразніше, і в останній, бо, по-перше, не було відомо, чи вагулюся від Бенді на тлі тих дронів над Кремлем, і, як зауважили російські дінікажі, звикли юж 8 мая, було кілька пруб тієї дефілади, репортажі з пруби генеральної були завжди в всіх медіях, а в тим року ніц так як не було, і, по-друге, юж позів міжнародовий на тієї дефіладі, ну, очевидно, якщо дефілада мяла се отбыць, то Путін, люб хтось подобны до Путіна, не бензі став на трибуні перед мавзолеєм сам. І для того пільна потрібно було зорганізування таких міжнародових делегацій. І з того, що останнє слышалом, що сон в Москві зараз 7 міжнародових делегацій, сон президенті Казахстана, Киргизстана, Туркменістана. В огулі то союзниці Путіна, союзниці Росії в спільноті не подлеглих панств, і Путін, повім, щегульне їм подякував в своїм примовенню і повідав, що вони сон частом народу радянського і частом того звитянства.
Można rzeczywiście przypuszczać, że jest w tym forma jakiejś żywej tarczy i realizacji obaw Putina, by ściągnąć przywódców innych państw, to zmniejsza na pewno jego obawy o to, co mogłoby się wydarzyć. Putin mówił też wiele, oczywiście, a może nawet i więcej o wojnie przeciwko Ukrainie niż o samej II wojnie światowej.
Ну так, Путін повідав, що цивілізація поновні знайдується в децидуйонцем пункті і по розкалені розпочиналася правдива війна противка Росії, і повідав, що поконалися ми тероризм в чесні і дамо ми собі ради зараз. Повідав, що цілям противників Росії і нема тут ніц нового є до проведення, то знищення Росії. І теж на темат українців повідав, що українці сталися закладниками замаху стану і назвав український режим порозкалений пристемцем. Очевидно, таким важним частом під час його примовіння була операція, спеціальна операція військова. Путін повідав, що є думний з учасників тієї операції, всіх, хто живе вальчом на першій лінії фронту, і повідав, що нема зараз важнішої речі, ніж їх праця бойова, бо пшишлость російської панствовості залежить від учасників спеціальної операції військової. І цілий край уважує, що вони сон богатери, всі це сон готові допомоці і модліться за них. І повім, що в тим року в дефіладі на плацу Червоним беже удял вінці, ніж 500 учасників тієї операції, спеціальної операції військової.
Olu, oczywiście przyglądasz się szczególnie uważnie obecności Łukaszenki w Moskwie. Ta jego wizyta w Moskwie, wyjazd na defiladę był owiany tajemnicą. Przez jakiś czas w ogóle nie było można się dowiedzieć, czy poleci, czy nie poleci. Jak wygląda jego obecność? Czy samozwańczy prezydent Białorusi w jakiś sposób zaakcentował swoją obecność w Moskwie?
Ну, повім так, що він є там. І якщо президенти Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану і Казахстану, і теж прем'єр Арменії досить єднозначно повідали вчора, що приїдемо до Москви, то під час візиту Лукашенки дялися ще мовлен дивні речі. Навіть коли його самоліт від служб льотничих вилетів вже до Москви, його служба пресова мільчала і тримала таком інтерв'ю. Ригом. А цувінцей юж було ясно, що та візита єст приготована і же ся от бенді. Юж в понеділок рано, кеди час офіціальних витажень в Мінську зостав 9 мая пресуненти з рана на вечір, то значить на 19 годину. Чилі рано в Москві Лукашенко мав бути на параді, а уж пополудні в Мінську на зложенні квятів. Хоча ж в останніх літах завжди бракувало зрозуміння, в якому форматі, у якій годині відбудуться ті обходи 9 мая в Мінську, бо тягло щось змінило, скрасовано такі траси тих маршів, приписувано сценари уже в останній хвилі. Ну, а уж вечора на офіційному каналі телеграмовим служби пресової Лукашенки появилися фільмики з Єнче Лукашенки в Москві. І повім, що теж для Лукашенки та візита була приготована в останній хвилі, поневаж ще в зешлом тигодні він був не барзо здоровий, практично не мав глосу, і на єдним з видажень офіційних, моїм зданням, чи то було в п'ятник, чи в чверток, в огулі не мог мовить ані слова. І з того, що відділом дісяй на тій дефіладі, він не є збит щасливий бути в тій Москві. Він сіді зараз в серед ветеранів, в самим сонцю, яке світить в очі, і не вигляда таким барзо задоволеним з того поводу.
Do tematu Łukaszenki, jego pobytu w Moskwie, a być może do całej parady na pewno powrócimy też jutro w białoruskim studiu Radia Wnet. Ola Siemaszko z Wilna, obserwująca Moskwę, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również, do usłyszenia.
I przenosimy się na Ukrainę, gdzie jest Artur Żak. Artur, obserwujesz, mam nadzieję, że obserwujesz, co ma do powiedzenia Prigorzyn. Czekamy na jego kolejne oświadczenie zapowiedziane na godzinę chyba 9.30 czy 9.40. Czy Prigorzyn już powiedział to, co chce powiedzieć 9 maja i czy rzeczywiście są to słowa ważne?
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko z Drohobycza. Tak, Prigorzyn powiedział, opublikował tak naprawdę nagrany wcześniej filmik, bo ten filmik ma prawie pół godziny, mniej więcej dwie minuty temu na oficjalnym kanale służby prasowej Prigorzyna na ten filmik się zjawił. Zdążyłem obejrzeć 4 minuty, ale w tych 4 minutach jest faktycznie są ważne informacje. Ja bym to określił, tę wypowiedź jako wyjście, ewakuacja Wagnera z Bachmutu, ale ewakuacja Schrödingera. Ona jednocześnie jest i jej nie ma. Po tym festiwalu oświadczeń na temat braku amunicji w pododdziałach Prigorzyna, czyli Wagnera, oskarżeń strony Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego. Wczoraj się zatrzymaliśmy na kolejnym oświadczeniu, że Prigorzyn stwierdził, że dostał rozkaz bojowy ze Sztabu Generalnego, w którym jest napisane, że dostanie wszystko, co jest potrzebne, zarówno w kwestii amunicji, broni, jak i siły żywej, a także osłony skrzydeł tych pododdziałów Wagnera, które działają, i w związku z tym on zostaje w Bachmucie. Dzisiaj w tym właśnie oświadczeniu, mniej więcej dwie minuty opublikowanym, jest powiedziane, że faktycznie dostał kolejny rozkaz bojowy, w którym zostało to powtórzone, że dostanie wszystko, co jest potrzebne, ale jednocześnie w rozkazie bojowym była zawarta informacja, że jeżeli Wagnerowcy opuszczą Bachmut, to będzie to traktowane jako zdrada, jako dezercja. I później Prigorzyn mówi o tym, że odbyła się narada w samym sztabie generalnym i on faktycznie dostał amunicję, ale na poziomie 10% od tego, co prosił, więc nadal stwierdza, że tej amunicji nie dostał, nadal stwierdza, że nie dostał ludzi, nadal oskarża też inne prywatne kompanie, firmy wojskowe, takie jak na przykład Holuboy Fakiel, czyli błękitny znicz, to jest błękitna pochodnia, to jest jedna z firm, którą zarządza Gazprom, o to, że oni opuścili swoje pozycje. Ja jeszcze pewnie po audycji dosłucham to półgodzinne oświadczenie Prigorzyna, posłucham, co on mówi, ale na dany moment możemy stwierdzić, że amunicję oni nie dostali, ale tak czy siak wyjdą z Bachmutu, ale nie teraz. A kiedy, to nie wiadomo. Po raz kolejny oskarża zarówno Gierasimowa, jak i Szojgu w no w tym wypadku bezpośrednio chyba w zdradzie narodowej, bo jeżeli mówi, że Wagnerowcy nie są zdrajcami, a zdrajcami są wszyscy ci, którzy nie dają im siły żywej, nie zabezpieczają skrzydeł, czy osłony na skrzydłach i przede wszystkim nie dają broni i amunicji, są zdrajcami, no to bezpośrednio on skierowuje swój palec oskarżający w kierunku właśnie głównego dowództwa Wojskowego Federacji Rosyjskiej.
Ciężką pracę mają nasi korespondenci, nasi reporterzy. Ola musi oglądać defiladę w Moskwie, Artur Żak musi słuchać Prigożyna, ale czekamy na pełne informacje i analizę tego, co powiedziała. My się przenosimy teraz do Warszawy i ze studia w Warszawie przenosimy się do mauzoleum żołnierzy sowieckich w Warszawie. Tam jest Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry. Jestem tutaj rzeczywiście i tutaj jest akcja. Jestem tutaj z jedną z organizatorek, panią Wiktorią.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę opowiedzieć o tej akcji. Co tu się dzieje? Kto to zorganizował i co się dzieje?
Zorganizowała to inicjatywa społeczna Euromajdan Warszawa. My wiemy, że ten dzień i to miejsce jest bardzo specjalne, takie bardzo specyficzne, ponieważ w tym dniu Rosja będzie starała się propagować swój reżim, będzie starała się siać propagandę i my chcielibyśmy dodać do tego obrazka propagandystycznego, który przygotowała Rosja dzisiaj odrobinę prawdy. My chcielibyśmy pokazać tę naszą instalacją, którą tutaj zamontowaliśmy przy mauzoleum, cmentarzu mauzoleum radzieckich żołnierzy, co rzeczywiście przyniósł ruski mir do Ukrainy, co robi Rosja barbarzyńsko, niszcząc ukraińskie miasta. My tutaj zademonstrowaliśmy zniszczone właśnie budynki mieszkalne, my tutaj zademonstrowaliśmy zniszczone miasta, zniszczone ludzkie życia. Tutaj są krzyże, tutaj są flagi. My to wszystko zrobiliśmy w jednym celu, żeby pokazać prawdę o tym, co Rosja rzeczywiście niesie światu. Nie walczy teraz z faszyzmem, a na odwrót odrodzi ten faszyzm i w tym momencie walczy tylko ze światem demokratycznym i cywilizowanym. Więc tutaj, jeżeli dzisiaj przyjdą przedstawiciele państwa terrorysty, jeżeli przyjedzie dzisiaj tutaj ambasador, to będzie miał dwa wyjścia. Albo będzie musiał iść przez krzaki, żeby nie iść naszą instalacją, albo będzie musiał przybierać się przez groby Ukraińców, przez zniszczone miasta, będzie musiał zetknąć się z tą straszną rzeczywistością, którą zgotował właśnie Ukraińcom i Ukrainkom.
Rzeczywiście jest tutaj tysiące, wydaje mi się, że tysiące ukraińskich flag wbitych w między płyty chodnika. Są krzyże z nazwiskami i z wiekiem osób, które zostały zabite. Pod każdym nazwiskiem jest dopisane zabity przez Rosjan. Między innymi 2,5-roczna Karolina zabita przez Rosjan. Ale są różne nazwiska i są różne flagi przy tych krzyżach, bo widzę flagę duńską, widzę flagę wolnej Białorusi, a widzę też flagi polskie, bo nie tylko Ukraińcy są tutaj upamiętnieni.
Rzeczywiście, bo Rosja nie wybiera, kogo chce zabić. Ona zabija wszystkich, którzy nie są zgodni z jej reżimem. I niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, czy w Polsce, czy w Hiszpanii, jesteśmy wszyscy zagrożeni, dopóki Rosja nie została państwem wyznane jako państwo terrorystyczne w całym świecie, dopóki nie zerwano z nią takich handlowych stosunków i dopóki nie została pokonana w tej wojnie. Do tego momentu wszyscy czujemy się zagrożeni, do tego momentu wszyscy powinniśmy wspierać Ukrainę.
Jak Polacy reagują? Czy są tu raczej pozytywne komentarze, czy są też jakieś negatywne?
Bardzo. Za ten czas, kiedy stawialiśmy tą instalację, to trwało troszkę. Przejeżdżało, przechodziło bardzo dużo Polaków, którzy tutaj na spacer wyszli normalnie, bo dzisiaj nikt nie obchodzi tego święta zwycięstwa. Wszyscy wczoraj obchodzili, jak cały świat cywilizowany. I wszyscy po prostu dzisiaj, jak szli, gdzieś tam spacerowali, to naprawdę bardzo gratulowali nam pomysłu. Naprawdę bardzo pozytywnie oceniali tą instalację, nawet powiedzieli, że robi to wrażenie. Mam nadzieję, że robi to wrażenie. Mam nadzieję, że wszyscy to zobaczą.
Zdecydowanie robi to wrażenie. Do kiedy ta instalacja tutaj będzie?
Do końca dnia.
Także tych z Państwa, którzy chcą te instalacje zobaczyć tutaj przy ulicy Żwirki i Wigury, zapraszam.
I jeszcze też dopowiem, oczywiście, że instalacja stoi, ale my odradzamy przychodzenie do tego pomnika w tym dniu. Dlaczego? Bo dzisiaj są możliwe prowokacje ze strony rosyjskiej. My jako aktywiści tutaj nie będziemy stać. Nie mamy o czym dyskutować z ambasadorem czy przedstawicielami państwa terrorystycznego, nawet z jego zwolennikami. Nie mamy absolutnie o czym dyskutować. My postawiliśmy swoją instalację, my pokazujemy światu, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość ruskiego miru. I tyle. My odradzamy każdemu przechodzenie dzisiaj do tego dnia. Nie róbmy publiczności rosyjskim dyplomatom. Absolutnie nie zasługują ani na nasze słowa, ani na nasze poglądy, ani na naszą obecność.
Zdjęcia będzie można obejrzeć na naszej stronie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.
I chciałem, Piotrze, właśnie też o to się dopytać, bo mając w głowie to, co wydarzyło się w ubiegłym roku pod mauzoleum, gdy Andrijew, ambasador organizacji terrorystycznej o nazwie Federacja Rosyjska, został oblany farbą pod tym pomnikiem, czy podobne wydarzenia mogą się zdarzyć też dzisiaj i czy organizatorzy są gotowi do tego typu wydarzeń, ale jak rozumiem, właśnie to padła odpowiedź, że przestrzegają organizatorzy przed tego typu prowokacjami, przed tego typu możliwymi zdarzeniami. A Piotrze, czy masz informację, czy Andrijew wybiera się w ogóle pod to mauzoleum, czy dzisiaj może się tam pojawić?
Niestety nie mam takich informacji, chociaż no, z tego, co widać, z tego, co było widać, było zapowiadane, jest taka możliwość. Natomiast oczywiście dowiemy się dopiero wtedy, kiedy ewentualnie się pojawi albo się nie pojawi.
Taka informacja też dotarła do naszej redakcji, że ambasador Federacji Rosyjskiej będzie starał się być i składać kwiaty, pomimo tego, że ma świadomość, że w Polsce taki gest na pewno dobrze widziany nie jest. Nie jest też dobrze widziany przez naszych gości z Ukrainy, którzy doświadczyli rosyjskiej napaści, rosyjskiej wojny i cały czas widzą i obserwują, co się dzieje. My też mamy świadomość, co się dzieje dzisiaj. Przypomnijmy jeszcze raz, że dzisiejsze nocy, w przededniu tego święta, które jest obchodzone w Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska zbombardowała ukraińskie miasta. Wiemy co najmniej o jednej osobie rannej. Wiemy, że rakiety spadły między innymi na Kijów, spadły też na Dniepr. W większości zostały zestrzelone, ale odłamki rakiet jednak spadły na ukraińskie miasta. Ciężko jest te fakty, ten fakt historyczny, wydarzenia historyczne przemilczeć w połączeniu z tym, co dzieje się dzisiaj i nie widzieć tych z związków i relacji. I tego, że Federacja Rosyjska oczywiście próbuje cały czas wykorzystywać wydarzenia historyczne też w bieżącej polityce. Tego doświadczyliśmy w korespondencji Artura Żaka i jego obserwacji dotyczącej tego, o czym mówi dzisiaj Prigozhin. Do tych tematów będziemy powracali. Piotrze, czy ty zostaniesz i będziesz czekać na ambasadora, czy jednak wracasz do redakcji?
Zostanę jeszcze jakiś czas wtedy, kiedy prawdopodobnie ambasador ma się zjawić. Jeżeli mi się uda, to jakieś zdjęcia też wtedy zrobię. Tutaj jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, której Państwo nie słyszą. Raczej mikrofon to wygłusza, ale tutaj wszyscy zgromadzeni słyszą dźwięki syren i dźwięki spadających rakiet i bomb, oczywiście puszczone z głośników, które towarzyszą tej instalacji. No to jest ten element, którego niestety na zdjęciach nie będę w stanie oddać.
Piotr Mateusz Bobołowicz z pod mauzoleum żołnierzy sowieckich w Warszawie, a ja apeluję, czas by Andrijew opuścił Warszawę. Nie potrzebujemy rosyjskiego ambasadora i do niczego tutaj nie jest potrzebny. Polska może obniżyć jednak rangę stosunków dyplomatycznych. Polski ambasador z Moskwy wyjedzie, tragedia się nie stanie, ale ambasady dalej będą funkcjonować, ale też po dzisiejszym kolejnym ataku terrorystycznym czas najwyższy ambasadora rosyjskiego po prostu odwołać, o co apeluję. Raport z Kijowa, żegna się Paweł Bobołowicz.